Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił wiernych przybyłych na modlitwę Anioł Pański do prawdziwej mądrości, opartej na tym, co nieprzemijające. Przypomniał też o wchodzącej dziś w życie konwencji o amunicji kasetowej. Po informacjach watykańskich wysłuchamy reportażu z siódmych ignacjańskich dni młodzieży. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux przybliży nam postać świętego Maksyma z Aleksandrii. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Sieci uczy nas, że wszystko na tym świecie przemija. Przypomina o tym liturgia słowa dzisiejszej mszy świętej. Wskazuje, że życie człowieka nie jest zależne od jego mienia, że dobra doczesne nie są celem, lecz środkiem w drodze do wieczności. Otwórzmy więc serca na potrzeby braci, bądźmy bogaci przed Bogiem.
O ewangelicznej mądrości, która nakazuje gromadzić te skarby, które nie niszczeją, mówił Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Jako przykłady tej mądrości podał wspominanych w tych dniach świętych Ignacego Loyole, Alfonsa Marię de Liguori, Eusebiusza z Vercelli i Jana Marię Vianneya. Podstawą papieskiego rozważania na Anioł Pański był dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Łukasza, rozpoczynający się od próby włączenia Jezusa jako arbitra w spór majątkowy między dwoma braćmi. W odpowiedzi Zbawiciel opowiada przypowieść o pozornym powodzeniu bogacza, któremu obrodziło pole.
Głupiec to w Biblii ktoś, kto nie chce przyjąć do wiadomości faktu pochodzącego z potocznego doświadczenia, że nic nie trwa wiecznie, ale wszystko przemija. Tak młodość jak siły fizyczne, tak wygody jak i władza. Uzależnianie własnego życia od spraw tak nietrwałych jest zatem głupotą. Tymczasem człowiek, który ufa Bogu, nie obawia się przeciwności życia, nawet nieuniknionej rzeczywistości śmierci. To człowiek, który zdobył mądrość serca na wzór świętych.
Benedykt XVI przypomniał także o różnych przypadających w tym czasie kościelnych wydarzeniach. Odpuście Porciunkuli, wspomnieniu poświęcenia Bazyliki Matki Bożej Większej, rocznicy śmierci Pawła VI i liturgicznym święcie Przemienienia Pańskiego.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty z satysfakcją przypomniał o wchodzącej dziś w życie konwencji o amunicji kasetowej. Umowa ta uznaje ten rodzaj broni za powodujący szczególne szkody i cierpienia oraz zakazuje państwom sygnatariuszom jej użycia, produkcji, przekazywania innym oraz gromadzenia. Amunicja kasetowa to różne rodzaje pocisków wybuchowych posiadających jako główny materiał rażący zespół tzw. podpocisków, czyli mniejszych ładunków rozrzucanych i eksplodujących na większym obszarze. Głównym problemem jest zawodność tej broni pozostawiającej mnóstwo niewielkich, ale niezwykle groźnych niewybuchów.
Moja myśl biegnie ku licznym ofiarom, które ucierpiały i wciąż doświadczają ciężkich urazów fizycznych i moralnych, łącznie z utratą życia, z powodu tych śmiercionośnych urządzeń, których obecność na danym terenie często na długo uniemożliwia całym społecznościom podjęcie na nowo codziennych zajęć. Wejście w życie nowej konwencji, do której przyjęcia zachęcam wszystkie państwa, ukazało mądrość, dalekowzroczność i zdolność wspólnoty międzynarodowej do osiągnięcia znaczących rezultatów na polu rozbrojenia i międzynarodowego prawa humanitarnego. Życzę i zachęcam wszystkich, by wciąż odważniej kroczyli tą drogą dla obrony godności życia człowieka, wspierania integralnego rozwoju ludzkiego, ustanowienia pokojowego porządku międzynarodowego oraz realizacji dobra wspólnego wszystkich ludzi i narodów.
Szczęśliwa siódemka. Pod takim hasłem odbyły się siódme ignacjańskie dni młodzieży. Spotkanie w starej wsi koło Brzozowa zgromadziło ponad 500 osób. Była to młodzież z jezuickich ośrodków duszpasterskich Magis z całej Polski. Zorganizowano ponad 40 różnego rodzaju warsztatów. Poza tym młodzież spotykała się na modlitwie i koncertach.
Nadchodzi czas wielkiej miłości, radosnych wiadomości czas.
Na ręce dyrektora IDM-u, księdza Tomasza, przekazuję mu z radością te klucze od tej pięknej bazyliki, żebyście tu w tej świątyni czuli się dobrze.
Tymi słowami gospodarz miejsca, ojciec Jan Gruszka, przywitał uczestników siódmych ignacjańskich Dni Młodzieży, organizowanych w Starej Wsi koło Brzozowa dla gimnazjalistów i licealistów zrzeszonych w jezuickim duszpasterstwie Magis. Spotkanie poprzedzone było 9-dniowymi rekolekcjami przeprowadzonymi w duchu świętego Ignacego z Loyoli w 6 ośrodkach.
Najcudowniejsze było chyba medytacja, gdzie się strasznie zbliżyłam z Bogiem, bo poczułam Go i w powietrzu, i w rówkach, które mi chodziły na nogach, bo miałam swoje miejsce. I także widziałam Boga w każdym z ludzi, którzy byli ze mną tam. I to było najcudowniejsze, kiedy przychodziłam obok, patrzyłam w oczy i widziałam po prostu Boga. I to było bardzo cudowne. I teraz też jak na Was patrzę, wszystkich tutaj, to widzę Boga w każdym Waszym uśmiechu.
Mszy świętej rozpoczynającej przewodniczył ojciec prowincjał Tomasz Kot. W swoim kazaniu nawiązał do hasła, pod którym odbywają się tegoroczne IDM-y.
Ta szczęśliwa siódemka, to nie tylko chodzi o numer kolejny, porządkowy, że to już siódmy raz jest tyle entuzjazmu w tej bazylice. Tylko to chodzi o to, że tak naprawdę od początku, jeszcze jak was na świecie nie było, to byliście pomyśleni, żeby być taką szczęśliwą siódemką. I macie wszystko, każdy z was, w 100%, żeby to, kim jesteście, żeby wasze życie było tak wypasione, że bardziej się nie da. Nad każdym z was Bóg powiedział, że jest dobry, że jest bardzo dobry.
Siódme ignacjańskie Dni Młodzieży rozpoczęły się. W ostatnich dniach żar lał się z nieba, teraz leje się deszcz. Powiedzcie mi, dlaczego ci ludzie są tacy radośni, pomimo tej pogody?
Mi się wydaje, że dlatego, ponieważ przeżyli rekolekcję i mają swoje zewnętrzne światło w środku i nie potrzebują tego na niebie. I dlatego, że spędzają czas z ludźmi, których nie widzieli rok, a teraz mogą się z nimi spotkać.
Eucharystia była centralnym punktem każdego dnia. W kościele pełnym młodych ludzi liturgia nabierała życia.
Jesteśmy pełne radości, bo możemy chwalić Boga nie tylko przez modlitwę, jak na rekolekcjach, ale też właśnie poprzez taniec, poprzez to, że możemy tutaj się ze wszystkimi spotkać.
Jezuici starają się włączyć wszelaką działalność w doświadczenie wiary. W trakcie siódmych IDM-ów tę umiejętność chcieli przekazać młodym ze swoich duszpasterstw, oferując im 40 propozycji warsztatowych.
Grałem warsztaty afrykańskie, są przemiłe siostry, dwie z Zambii. Na tych warsztatach tańczy się, śpiewa po afrykańsku piosenki, uczy się kultury afrykańskiej.
Powiedz mi, w tym działaniu, które tam ma miejsce, da się odnaleźć Pana Boga?
Oczywiście, że się da. Przez wszystkie pieśni, przez tańce można odkryć oblicze Boga.
Wybrałam komiks i razem z grupą rysujemy właśnie te komiksy. I myślą naszą przewodnią jest 8 błogosławieństw.
Na tegorocznym jezuickim spotkaniu młodych nie zabrakło dobrej zabawy na koncertach. Pierwszego dnia zagrał Tomek Kamiński. Tomku, twój koncert rozpoczął siódme IDM-y. Powiedz mi, jak ci się grało dla młodzieży?
Tego rodzaju spotkania, gdzie ludzie przyjeżdżają po to, żeby się właśnie spotkać. I niekoniecznie przyjechać na koncert, tylko na coś więcej. To zawsze jest taka ogromna radość, bo wtedy, ja często o tym mówię podczas koncertu, wtedy przypominamy sobie o takim talencie, który jesteśmy wszyscy obdarowani, bo no być może my jesteśmy obdarowani talentem do muzykowania. Jesteśmy zresztą zawodowcami, więc kształciliśmy jakoś ten talent, ale z pewnością wszyscy jesteśmy utalentowani takim talentem, o którym czasami zapominamy, do spotykania się ze sobą.
Na przyklasztornej scenie pojawił się również zespół Daj Spokój oraz Anti-Babylon System. Blisko 500 uczestników rozjechało się do domów 1 sierpnia, aby w swoich rodzinnych stronach promieniować doświadczeniem wiary wzmocnionym podczas siódmych ignacjańskich Dni Młodzieży. Dla Radia Watykańskiego ze Starej Wsi mówił Paweł Beń, jezuita.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym Maksymie, patriarsze aleksandryjskim z III wieku. Dzisiejszą audycję dedykuję postaci świętego Maksyma z Aleksandrii. Czczą go chrześcijanie egipscy, czyli Koptowie. Ale poza dawną ziemią faraonów to pewnie już niewielu o nim słyszało. Co prawda, wspominają o nim źródła historyczne. Ba, nawet sam Eusebiusz z Cezarei, pierwszy kościelny dziejopis, sprawie Maksyma poświęcił całkiem pokaźny akapit. Więc nie powinno być wielkich wątpliwości co do jego zaistnienia i roli, jaką odegrał we wspólnocie uczniów Chrystusa. A jednak wątpliwości są i pewnie pozostaną. Bo wbrew temu, co mogłoby się wydawać, po 17 wiekach w ludzkich sprawach trudno ustalić coś pewnego. Zwłaszcza, gdy wszystkie nasze informacje opierają się na jednym źródle zaledwie. Na szczęście jest jeszcze szlachetna pamięć ludu, która może zagubić wiele szczegółów historycznych, ale zawsze przechowuje to coś najcenniejszego, mianowicie szacunek dla tych, którzy odważyli się być wierni do końca i świadectwo, jak bardzo cenna jest w oczach chrześcijan świadomość początków Kościoła. Imię Maximus było w świecie helenistycznym niezwykle popularne. Z łacińska znaczy największy. I rzeczywiście, szczególna wielkość miała charakteryzować naszego Maksyma już od młodości. W swej historii kościelnej Eusebiusz nawiązuje do panowania cesarza Waleriana, które przypadło na lata 253-260. Co prawda, na początku cesarz ten dał odetchnąć chrześcijanom okrutnie potraktowanym przez poprzednika, jednak po krótkim czasie wznowił prześladowania. No bo niby czemu nie? Chrześcijanom nigdy nie zaszkodzi przypomnieć, gdzie ich miejsce, prawda? W roku 257 zarządca Egiptu nakazał uwięzić najważniejszych przedstawicieli kleru aleksandryjskiego. Ówczesny biskup Dionizy wspomina w jednym ze swoich listów, że został wtedy wezwany przed prefekta i stawił się przed jego obliczem, ale nie sam, bo towarzyszył mu współbrat, kapłan o imieniu Maksym oraz diakoni Faustyn, Eusebiusz i Heremon. W innym liście ten sam Dionizy w związku z prześladowaniami wspomina, że w mieście Aleksandrii posługę pełnią kapłani Maksym, Dioskur, Demetriusz i Lucjusz, którzy potajemnie odwiedzali bardzo dobrze znanych w świecie braci Faustyna i Akwilę. Jak widać, Maksym, jeszcze jako prezbiter, należał do najbliższych współpracowników biskupa. I był też odważnym kapłanem, który z narażeniem własnego życia wspierał uwięzionych braci. Bo posługa kapłana nie jest dla ozdoby i zaszczytów, ale dla pomocy potrzebującym. Stąd nie dziwi, że po śmierci Dionizego w 264 roku na biskupa wybrano właśnie Maksyma. A funkcję tę miał sprawować przez następnych 18 lat, ciesząc się wielkim poważaniem wśród wiernych. W sprawach Kościoła Powszechnego jego imię pojawia się w aktach dotyczących niejakiego Pawła z Samosaty. Otóż biskupi zgromadzeni na synodzie w Antiochii w roku 268 orzekli depozycję tamtejszego biskupa Pawła i powiadomili o tym pozostałe kościoły. Wysyłając wspólny list do biskupa Rzymu Dionizego oraz do Maksyma z Aleksandrii właśnie. Informacje zawarte w tych najstarszych źródłach rozbudowano z czasem i poszerzono. Długą opowieść o Maksymie w XII wieku snuje niejaki Sewer ibn al-Mukafa w swej Historii Patriarchów Aleksandryjskich. Według tego arabskiego autora Maksym umarł 9 kwietnia 282 roku. Z kolei w synaksariuszu kościoła aleksandryjskiego wspomina się, że Maksym pochodził z chrześcijańskiej rodziny, że otrzymał staranne wykształcenie i że na diakona wyświęcił go biskup Herakles, poprzednik Dionizego, w latach 231-247. Ten sam synaksariusz wspomina, że właśnie w tym czasie swoją działalność na wschodzie rozpoczął niejaki Mani, który sam ogłosił się wcieleniem Ducha Świętego i prorokiem. Jego nauka rozprzestrzeniła się także w Egipcie, powodując zamęt w środowiskach kościelnych, o czym zresztą obszernie rozpisuje się autor wspomnianej już Historii Patriarchów Aleksandryjskich. Dane powyższe, nie bez odpowiedniego retuszu, raz jeszcze zestawiają synaksaria etiopskie, będące przekładem analogicznej arabskiej księgi o świętych pańskich i jej adaptacją do rodzimych, a więc etiopskich realiów. Otóż czytamy tamże, iż Maksym był 15. następcą świętego Marka na stolicy biskupiej w Aleksandrii, że jego ojciec był gorliwym chrześcijaninem, który zadbał nie tylko o to, by syn umiał czytać i pisać, ale też by wyznawał prawdziwą wiarę. Że młody Maksym został wyświęcony najpierw na diakona, a potem na prezbitera i że cieszył się zaufaniem kolejnych biskupów. Że prowadził żywot ascetyczny i że właśnie dlatego wybrano go na biskupa po śmierci Dionizego. Że zabierał głos w sprawie niegodziwego Pawła z Samosaty i że pochwalał jego depozycję oraz ekskomunikę. A kiedy otrzymał z Antiochii wspomniany list synodalny, kazał go przepisać i rozesłał wraz z kompletnym dossier do wszystkich kościołów całego Egiptu, a także do Etiopii i do chrześcijan w Nubii, którzy także podlegali patriarchatowi w Aleksandrii. Potem jeszcze musiał zwalczać dziwaczne nauki manichejczyków, którym świat wydawał się więzieniem i którzy w materii dopatrywali się jedynie zła. Bo funkcją biskupa jest nie tylko rządzić, ale i nauczać, troszcząc się zwłaszcza o zachowanie czystości wiary, sióstr i braci. To dlatego w dawnych czasach bardzo dbano, by o ważnych wydarzeniach i decyzjach powziętych w jakimś miejscu powiadomić chrześcijan w całym świecie, by zachować nie tylko odrębność zwyczajów, ale i jedność w wyznawaniu prawdziwej wiary. Biskup też powinien dbać, by uczniowie Chrystusa umieli odróżnić to, co jest jego nauką, a co jedynie fałszywą wiedzą, zwykłą herezją, czy po prostu błędem. Biskup Maksym umiał o to zadbać z gorliwością i troską pełną miłości. Pewnie dlatego w Egipcie wspomina się go po dziś dzień.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.